Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić o relacjach między chrześcijanami. Różnie te relacje wyglądają, różnie wyglądały w przeszłości. Ja na przykład niedawno dostałem list, ktoś, kto mnie w ogóle nie zna, pisze do mnie: umiłowany bracie. Już tak ostrożnie podchodzę, jak ktoś do mnie od razu pisze i mówi do mnie: umiłowany bracie. Po prostu ktoś, kto mnie nie zna, od razu tak pisze, a może mnie pozna i stanę się najbardziej znienawidzonym bratem wkrótce. Więc różnie to może być. Więc te relacje między chrześcijanami bywają różne. Ale zobaczmy, jakim wzorem był pierwotny Kościół. Szczególnie tacy przykładni chrześcijanie dla nas dzisiaj. I weźmy przykład apostoła Pawła, jak sformułował list do Filemona. Jest to króciutki list, praktycznie stanowi jeden rozdział, co znajduje się w naszych Bibliach między listem do Tytusa, a listem do Hebrajczyków, ale jest pełen wskazówek, jak powinniśmy się jedni do drugich odnosić. Jacy powinniśmy być. Czytajmy i od razu będziemy komentować. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Appi, siostry, i do Archipa, współbojownika naszego, i do zboru, inaczej kościoła, który jest w twoim domu. Apostoł Paweł pisał te słowa z więzienia, ale nie uważał się za więźnia z powodu jakiegoś przestępstwa, grzechu, jakiegoś złamania prawa, ale za więźnia Chrystusa Jezusa. On ze względu na sprawę chrystusową siedział w więzieniu. I z nim tam był Tymoteusz, brat. Zobaczmy, jak go nazywa. Nie mówi: pan Tymoteusz jest ze mną. Słyszałem, że w Warszawie w niektórych zborach już się tak mówi na pan. Bo wiele osób się zawiodło i stwierdzają, że lepiej już mówić na pan, bo nie wiadomo w końcu, kto jest bratem. Ale tutaj czytamy: brat. To był brat w Chrystusie i to był człowiek odrodzony duchowo, który narodził się z wody i z ducha, poznał Pana Jezusa i zasługiwał na miano brata. Do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. Ten brat nie jest tak na wyrost nazwany umiłowanym. Naprawdę on był umiłowany, dał się poznać jako współpracownik. I również jego żona, Apia, była siostrą. Siostrą w Chrystusie. I jest tu mowa o Archipie, współbojowniku naszym. To był syn Filemona. Także wymienieni są żona i syn Filemona. Archip jest nazwany współbojownikiem. Dlaczego? Ponieważ głoszenie Ewangelii to jest w zasadzie pewna walka też duchowa, bowiem siły ciemności sprzeciwiają się głoszeniu Ewangelii i nie chcą, żeby ludzie zostali wyrwani ze świata ciemności i przeniesieni do Królestwa Światłości. Czytamy na przykład w liście do Filipian, 4 rozdział, werset 3, o pewnych niewiastach, że dla Ewangelii razem ze mną walczyły. Czyli jest to pewien duchowy bój. Diabłu nie jest na rękę, żeby przez Ewangelię ludzie poznawali moc krwi baranka i byli wyzwalani. A syn Filemona dostał pouczenie w liście do Kolosan. Powiedzcie też Archipowi: bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu, a zatem on pewną służbę wykonywał. Można też powiedzieć, że w ogóle każdy chrześcijanin powinien być w pewnym sensie żołnierzem Chrystusa, znosić pewne trudy dla Ewangelii. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 3 mówi: cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Ale wiemy, że szczególnie dotyczy to tych, którzy są tak czynnie zaangażowani w głoszenie Ewangelii, w usługiwanie w Kościele. I apostoł zaczyna takim tradycyjnym pozdrowieniem, ale zanim to czyni, zwraca uwagę, że pozdrawia też Kościół, który gromadził się w ich domu. Filemon musiał być zamożnym człowiekiem, skoro miał tak duży dom, że mógł się tam Kościół gromadzić. Pierwsze 200 lat historii Kościoła to gromadzenie się wręcz wyłącznie w mieszkaniach prywatnych. Nie jest to regułą, żeby dzisiaj tylko zakładać jakieś domowe zbory, jak niektórzy twierdzą, i tylko takie, tylko dlatego, że to byli chrześcijanie bardzo prześladowani. Nie mieli innych warunków, nie mieli innych możliwości. Dlatego tak właśnie się gromadzili. I trzeba też powiedzieć, że w wielu krajach też nic innego, jak tylko domowe kościoły mogą istnieć. I Paweł zaczyna tradycyjnym pozdrowieniem: łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I mówi: dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich, słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Zobaczmy, że apostoł Paweł wspominał tego brata w swoich modlitwach. Kiedy pomyślimy o tym, ile on założył kościołów lokalnych, Paweł, ilu ludziom głosił Ewangelię, ilu ludzi znał przez to, To sobie wyobrażamy, że jego modlitwy musiały być przepełnione wręcz imionami różnych ludzi z różnych stron i o wszystkich starał się pamiętać. A Filemon, jak się dowiemy, był pozyskany przez niego dla Pana Jezusa. Apostoł Paweł był jego jakby ojcem duchowym, więc szczególnie miał go w sercu. I my też, jeżeli zdarzyło nam się kogoś pozyskać dla Pana Jezusa, czy pamiętamy o tej osobie w modlitwie? Czy pamiętamy o takich osobach? Bardzo ważne, żeby tak robić. Bo to nie wystarczy dobrze zacząć bieg chrześcijański. Trzeba jeszcze trwać. I Paweł cieszy się, że ten Filemon trwa, bo słyszy od innych o jego miłości, o wierze, jaką pokłada w Pana Jezusie i o tej miłości, którą ma względem wszystkich świętych. I zobaczmy, że ta miłość jest powiązana z wiarą. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 6 powiada, że wiara jest czynna w miłości. Prawdziwa wiara, autentyczna wiara będzie się wyrażała w miłości. Paweł jeszcze mówi, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Także Paweł zwraca uwagę, że dzięki wierze możemy docenić wartości duchowe, dobrodziejstwa duchowe, które posiadamy, bo bez wiary nie można tego widzieć. To tylko z wiarą możemy docenić, co już dzisiaj stało się naszym udziałem oraz co stanie się naszym udziałem w przyszłości w Królestwie Bożym. Więc wiara pozwala doceniać te dobrodziejstwa bardziej niż wszystko inne. Inna interpretacja może być taka, i tak niektóre przekłady to oddają, że dzięki wierze on doceni to wszystko, co było dobre u Pawła i jego współpracowników. Też można tak zrozumieć, że dzięki wierze możemy mieć taką miłość do innych, że będziemy doceniać wszystko, co jest dobre u nich. Będziemy wszelkie ich wartości, wszelkie atrybuty, pozytywne cechy, osiągnięcia będziemy doceniać. Nie będziemy tacy egocentryczni. Wiara będzie rodziła miłość pełną doceniania dla innych braci i sióstr. I Paweł pisze, miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Jak widzimy, brat Filemon był człowiekiem, który sprawiał innym radość, który sprawiał innym pociechę, ponieważ pokrzepiał swoją postawą, swoją taką zdrową chrześcijańską postawą, zrównoważoną, budującą, taką wiarą czynną, aktywną w miłości, w konkretnych czynach dla dobra bliźniego i na chwałę Bożą. I właśnie był takim zbudowaniem dla innych. Ale Paweł ma do niego sprawę. I zaczyna tak. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, Paweł jako apostoł miał wielki autorytet. To byli ludzie z nieporównywalnym autorytetem. Trudno równy autorytet jak autorytet apostołów. Na nich został zbudowany Kościół, jako na fundamencie, jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział od 18 do 20 wersetu. Apostoł mógł w zasadzie wydać nakaz Filemonowi, ale jednak kierując się miłością, wolał poprosić. To słowo proszę dzisiaj rzadko się spotyka. Dzieciom trzeba ciągle powtarzać, żeby prosiły, żeby umiały grzecznie poprosić. A nie wymuszać. Nie, daj to, daj tamto. Czasami dorośli wolą nie prosić. Wolą sami sobie jakoś to załatwić. A co tam będę się prosił? A trzeba umieć też i prosić. I trzeba się zwracać do innych, jeżeli mamy jakieś stanowisko w Kościele, tak jak Paweł. Apostoł Paweł napisał na innym miejscu, w drugim liście do Koryntian, 1 rozdział, werset 24. Nie jako byśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Apostołowie nie chcieli być panami nad wiarą swoich braci i sióstr. Jeżeli w wierze stali, byli zdrowi, trzymali się nauki apostolskiej, nauki Chrystusowej, to nie musieli jakoś dawać im odczuć swoją władzę. Znam jednak takich przełożonych w Kościele, którzy potrafią zmiażdżyć kogoś swoim autorytetem. Skrzywdzić nawet osobę, że jest zgorszona i przestaje chodzić do Kościoła. Dziękujmy Bogu, że w naszym zborze takich nie ma. Ale wiem i znam takich, którzy potrafią tak się zachować. I to jest niegodziwe. To skoro apostoł prosił raczej, a tamci potrafią kogoś wbić w ziemię, to znaczy, że nie mają tej pokory i nie odzwierciedlają Ducha Chrystusowego. I Paweł prosił tutaj, zobaczmy, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Kim był Onezym? Onezym był zbiegłym niewolnikiem od Filemona. W pierwszym wieku w społeczeństwie grecko-rzymskim panowało coś takiego jak niewolnictwo. Bardzo dużo ludzi było niewolnikami. Pracowało u swoich panów, było od nich zależnymi. I Onezym był takim zbiegłym niewolnikiem właśnie od Filemona, który był chrześcijaninem, a chrześcijaństwo nie obaliło ówczesnego porządku społecznego, tylko uzdrawiało go miłością Chrystusową. Paweł w liście do Efezjan, tak tylko krótko streszczę, zalecił, żeby słudzy, czyli niewolnicy, byli w prostocie serca swego posłuszni swoim panom, pełniąc służbę z całej duszy, jak dla Chrystusa, a z kolei panowie, którzy byli chrześcijanami, mieli zaniechać groźby, łaskawi być, pamiętając, że mają nad sobą Pana i On nie ma względu na osobę. A więc chrześcijaństwo uświęcało relacje, które na mocy systemu prawno-społecznego, jaki istniał wtedy, mogły być bardzo złe, ale chrześcijaństwo wnosiło takie wartości, takie usposobienie, które powodowały złagodzenie i to wręcz unieszkodliwienie tego, co było złe. Spowodowanie uszlachetnienia tych relacji międzyludzkich. I Paweł mówi, że Onezyma urodził w więzieniu. Co to znaczy? Czy mężczyzna dorosły drugiego dorosłego może urodzić? 1 Koryntian 4,15 tłumaczy: wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. On po prostu tego Onezyma, który trafił do więzienia, jako zbiegły niewolnik, doprowadził do pokuty, do wiary. I on stał się użytecznym dla starego Pawła, bo tutaj jest błąd w Biblii Warszawskiej, w wersecie 9 jest powiedziane: jestem rzecznikiem, ale dosłownie powinno być: jestem starcem. Paweł już miał 60 lat. Na dzisiejsze czasy może to nie jest starszy wiek, ale w tamtych czasach to był starszy wiek. Poza tym on się czuł już stary, bo był bardzo starany służbą, tymi wysiłkami, tymi cierpieniami, jakie zniósł. I Onezym mu tam usługiwał i mówi: tego ci odsyłam, on jest sercem moim. Czyli Paweł tak serdecznie związał się z tym swoim nowo pozyskanym uczniem Chrystusa. I mówi: chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Pawłowi, który był schorowany, taki zmęczony, potrzebny był Onezym w jakichś posługach. Ale nie chce on tego wymuszać na Filemonie. Wie, że w zasadzie gdyby Filemon był tam na miejscu, to by mu usłużył. Onezym niejako w jego zastępstwie mu pomagał. Ale mówi: bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, to jest jako zbiegłego niewolnika, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Czyli dzieje się cudowna rzecz. Zbiegły niewolnik, co do którego mógł mieć Filemon pretensje, staje się jego umiłowanym bratem. Tak według ciała, jak oddaje biblista Popowski, w wymiarze doczesnym, jak i w Panu, to znaczy w tym wymiarze wiecznym, w Chrystusie. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Możliwe, że Onezym, żeby się utrzymać w czasie ucieczki, ukradł Filemonowi jakieś pieniądze. I Paweł chce to wszystko uregulować, żeby był pokój w tej sprawie, żeby wszystko było w porządku, bo prawdopodobnie Onezym nie ma nawet z czego zwrócić. Czyli tutaj widać taką szlachetność apostoła, że nie myśli tylko o pojednaniu Onezyma z Filemonem, swoim panem, ale myśli też o Filemonie, że poniósł pewne straty i zasługuje na wynagrodzenie. I on to bierze na siebie. Dlaczego mówi: nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien? Do Filemona także nawrócił Paweł. Także doprowadził go do wiary. I dlatego on ma jakby dług wdzięczności, Filemon wobec Pawła. I mówi: tak, bracie, żyć mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Dosłowny przekład mówi: obym miał z ciebie korzyść w Panu. Czyli Paweł liczy na to, ale robi to, jak widzimy, w bardzo uprzejmy, taki serdeczny sposób, że Filemon zachowa się pozytywnie w tej sprawie, choć jest to, można powiedzieć, trochę delikatna, drażliwa sprawa. Ale mówi: pewny twego posłuszeństwa, piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. Widzimy, że Filemon najwyraźniej był dobrym człowiekiem, List do Rzymian, 5 rozdział, werset 7 mówi, że rzadko się zdarza, że ktoś jest gotów umrzeć za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów jest ktoś umrzeć. Jaka jest różnica między sprawiedliwym a dobrym? Sprawiedliwy zrobi tyle, ile powinien i nic więcej. Dobry zrobi jeszcze więcej. Ja pamiętam, że gościłem kiedyś u misjonarza amerykańskiego w jego mieszkaniu. Patrzę, bo tam byłem z wykładami. Patrzę, a tam jakiś koszyk, jakieś tam smakołyki, coś. Ja go zapytałem, a co to jest? On mówi, to ja tak myślałem, jak sam bym był gdzieś jako mówca, jakbym chciał być ugoszczony, żeby jeszcze coś tam mieć na przekąskę. Czyli on myślał o mnie, on się troszczył o mnie, on nie zrobił takiego minimum, masz tu kolację, śniadanie i wszystko, ale dał mi jeszcze potem na drogę. Także to jest ta dobroć. I Filemon najwyraźniej był tak dobrym człowiekiem, jako wierzący człowiek, tryskającym tą miłością Chrystusową, że Paweł był pewien, że on pozytywnie załatwi trudną sprawę swojego zbiegłego niewolnika i przyjmie go jako brata. Ale zarazem mówi, przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom waszym otrzymacie mnie w darze. Paweł miał jeszcze nadzieję, że zostanie uwolniony z więzienia i Filemon go ugości. I mówi, pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Czyli Paweł nie był tam sam. Jeszcze inni byli więzieni za wiarę Chrystusa, ale wymienia też innych. Marek, Arystarch, Demas. Ten Demas jeszcze był wtedy wierny, ale później odpadł. Czytamy, że umiłował świat doczesny i opuścił apostoła. W drugim liście do Tymoteusza 4,10. Wtedy był jeszcze współpracownikiem. I kończy ten list takimi słowami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Maluje się tu nam obraz bardzo ciekawy. Starszy wiekiem apostoł nawiązuje do swojego wieku, oczekuje zrozumienia sprawy, ale wszystko robi w duchu takiej miłości chrześcijańskiej, szacunku. Umie prosić grzecznie, mimo że jest autorytetem. Jest to wielki przykład dla nas, żeby te relacje między nami, w ogóle między chrześcijanami były dobre, bo różnie to bywa. Czasami w kręgach ewangelicznych niektórzy stosują taką broń, a ten to nie jest nawrócony i już, bo kogoś nie lubią. I już mają swoją szpilę, tak, do bicia. Kiedyś taki słynny misjonarz wśród Indian, David Brainer, co on potem się wspaniale zasłużył i umarł młodo, ale wcześniej jak studiował, to powiedział o swoim wykładowcy, którego jest z przedmiotów, że w nim jest tylko tyle łaski, ile w tym krześle. Więc widzimy, że jak łatwo jest osądzić, jak łatwo jest nieuprzejmym być, to tak łatwo przychodzi, żeby kogoś jakoś źle potraktować. Jeżeli nie ma wyraźnych dowodów jawnej herezji, jeżeli nie ma wyraźnych dowodów niemoralności, nieuczciwości w sprawach finansowych, czy jakichś takich naprawdę rażących rzeczy, to nie powinniśmy być właśnie niemiłosierni, niełaskawi dla innych. Widzimy tutaj tego Filemona, który miał miłość do wszystkich świętych, prawda? Serca braci były przez niego pokrzepione. Możemy rozważyć, na ile my jesteśmy pokrzepieniem czy zbudowanym dla innych. A jeśli jeszcze nie potrafimy, dążmy do tego. Jest takie powiedzenie, że z pustego Salomon nie naleje, nawet sam Salomon. I tak duchowo, jeśli się nie karmimy Słowem Bożym, czy jakimiś dobrymi rozważaniami biblijnymi, to z czego mamy się podzielić, czy słuchowiskami chrześcijańskimi, kazaniami, to czym mamy się dzielić z innymi, czym ich zbudujemy? Jeśli nie chodzimy blisko z Panem na co dzień i nie mamy jakichś doświadczeń z Bogiem, Bożego prowadzenia, to też trudno się czymś podzielić. Jeżeli karmimy się raczej, M jak miłość, tak, czy jakieś tam inne seriale i tym żyjemy głównie, prawda, i to co, będziemy się serialami dzielić? No. Także no, trzeba tutaj wyważyć tą sprawę. Także drodzy, pamiętajmy o tym, żeby takie relacje były między nami, żeby to nie było, że mówimy na siebie bracie, siostro, a tak naprawdę jesteśmy sobie obcy. Takie relacje, jakie wtedy były, są dla nas wzorem. Taka miłość, taki szacunek, umiejętność proszenia, dobre maniery. Widać apostoła Pawła, że on ma po prostu dobre chrześcijańskie maniery. Że umie prosić z powołaniem się na miłość, a nie rozkazuje. Także uczmy się tego i takiego też łagodnego języka, pełnego szacunku dla innych, jaki tutaj widzimy. Widzimy zatem, że list do Filemona jest dla nas bardzo pouczający. On pokazuje, że relacje międzyludzkie, chociaż na nie rzutują systemy, w jakich człowiek żyje. Tam przecież był zły system, no trzeba powiedzieć, panowie i niewolnicy. To jednak te relacje mogą być uświęcone wiarą Chrystusową. Dzisiaj też w wielu przypadkach jest zły system. Dzisiaj w zasadzie w wielu zakładach pracownicy są traktowani jak niewolnicy. I jeżeli chrześcijanin jest na stanowisku, to powinien uświęcić mocą Chrystusa swoją postawę i umieć tutaj nie być tak jak ci świeccy bezwzględni, przełożeni, ale zachowywać taki szacunek, taką właściwą postawę wobec podwładnych. Podobnie pracownik powinien być gotowy być uczciwym, nie porzucać pracy, tak jak Filemon, prawda? I pracować jak dla Pana, z całej duszy. Jakby to nie robił tej pracy tylko dla swojego przełożonego, ale jakby to wykonywał dla samego Chrystusa, żeby Jemu oddać chwałę. No wszystko, co robimy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, wszystko mamy czynić na chwałę Bożą. Bo naszym celem jest uwielbianie Boga i radowanie się Nim na zawsze. I to uwielbianie Boga dotyczy całego życia chrześcijanina. Dbajmy o te właściwe relacje, o uświęcenie naszego życia, abyśmy, czy to w życiu też rodzinnym, gdzie najłatwiej zranić tych najbliższych, którzy są koło nas, czy to w życiu zawodowym, przejawiali te dobre chrześcijańskie maniery, które płyną z wiary czynnej w miłości. Amen.